Witam Państwa, Lech Pilarski. W naszym programie, które poświęcone jest historii bardziej współczesnej, dzisiaj sięgniemy w zamierzchłą przeszłość, bo aż w XVII wiek, dokładnie to początek XVII wieku, a to dlatego, że będziemy rozmawiali o pewnej formacji zbrojnej, która była postrachem Europy. Tak to było, ale pewne paralele ze współczesnością występują. To dlatego, że owa formacja bardzo mocno zaznaczyła się w naszych walkach z Moskalami. Wtedy to jeszcze byli Moskwianie. Naszym gościem jest Dariusz Rybacki z Rumi, który prowadzi Encyklopedię Staropolską, jest publicystą, historykiem. Witam pana.
Dzień dobry, czołem, witam.
Będziemy rozmawiali o Lisowczykach.
Tak, Lisowczycy to jest zdecydowanie ta formacja, o której warto pamiętać. My z okresem staropolskim kojarzymy głównie husarię, skrzydlatą jazdę. To jest ta najsłynniejsza jazda tamtych czasów, w wieku XVI-XVII. Natomiast na husarii kawaleryjski świat I Rzeczpospolitej się nie kończył. Istniała także formacja jazdy lekkiej, nazywana właśnie Lisowczykami. Jazda związana u zarania z postacią bardzo barwną Aleksandra Lisowskiego, szlachcica herbu Jerz, urodzonego w Wielkim Księstwie Litewskim. Człowieka, który w zasadzie był z jednej strony wspaniałym żołnierzem, z drugiej strony konfederatem, renegatem, awanturnikiem. No, takim gościem, z którym lepiej
nie zadzierać
i nie chcielibyśmy na pewno stanąć z nim oko w oko. To on na początku XVII wieku, podczas wojny Rzeczpospolitej z Moskwą, stworzył właśnie formację, którą od jego nazwiska, Lisowski, nazywano Lisowczykami. Formację, która, można powiedzieć, stała się z czasem postrachem Europy, zarówno tej wschodniej, jak i zachodniej.
A powstała ta formacja w gruncie rzeczy z biedy. Z biedy kasy koronnej, bo nie było pieniędzy na wojsko, a trzeba było walczyć. W związku z tym zaproszono do udziału w tej walce ludzi, którzy sami sobie zdobędą wynagrodzenie.
Początki Lisowczyków związane są z drugą Dymitriadą, z wojną polsko-moskiewską. Lisowski jako członek rokoszu sandomierskiego, rebeliant względem majestatu króla Zygmunta III Wazy, buntuje się przeciwko królowi, bierze udział w rokoszu po niewłaściwej stronie i po nieszczęśliwej dla rokoszan bitwie pod Guzowem musi sobie szukać nowego miejsca na świecie. Znajduje to miejsce w Moskwie, w państwie moskiewskim, gdzie trwa właśnie druga Dymitriada. Dymitr Samozwaniec, człowiek, który jawi się jako prawowity następca tronu moskiewskiego i syn Iwana IV Groźnego, szuka takich właśnie wojowników, którzy nie mają nic do stracenia. I Lisowski jest właśnie takim człowiekiem, zaciąga się do armii Dymitra i w zasadzie robi to, co umie najlepiej, czyli zbiera ludzi i zaczyna grabić, mordować, palić. Jego zagony sięgają podobno aż Morza Białego i zostawia po sobie w Moskwie krew i płacz ludzki. Natomiast taka wojna totalna to był sposób ówczesnego wojowania i nie powinniśmy za bardzo przystawiać do tego współczesnej miary moralnej. Z pewnością Lisowski i jego ludzie to była formacja bardzo skuteczna, która Dymitra ostatecznie na tron moskiewski nie doprowadziła na stałe, natomiast z całą pewnością do tego tronu go przybliżyła.
Lisowczycy to była formacja specjalna, to było wojsko lekkie. Na czym polegała różnica właśnie pomiędzy Lisowczykami a normalnym wojskiem, takim zaciężnym?
No tak, przede wszystkim nie było takiego wyróżnika, powiedzmy, związanego z organizacją czy związanego z jakimś specjalnym uzbrojeniem. To, co Lisowczyków wyróżniało spośród innych grup jazdy lekkiej, to była ich taka specyficzna samoświadomość, wysokie morale, ta postać dowódcy, szczególnie w pierwszych latach, Aleksandra Lisowskiego, czyli w zasadzie można powiedzieć, że był taki zestaw cech i umiejętności, które powodowały, że Lisowczyka można było odróżnić od przeciętnego przedstawiciela jazdy lekkiej. Z czasem oczywiście, kiedy brali udział w różnych działaniach wojennych, nabierali swoich charakterystycznych cech i wówczas już było jasne, kto Lisowczykiem jest, a kto Lisowczykiem nie jest. Natomiast oczywiście ta niejednorodność, ten brak formalnego wyróżnienia się spośród innych...
No tak, bo były formacje, które wyróżniały się strojem...
No husarza od Lisowczyka można było odróżnić od razu.
No to od razu, na pierwszy rzut oka. No ale były też formacje, które żółte barwy miały, albo skórzane kapelusze. Koncerzem się posługiwał, albo pałaszem, a nie szablą. To były te różnice. No, mieli misiurki, bądź nie mieli.
To prawda. Jeżeli spojrzymy na obraz Rembrandta, który nazywany jest trochę niesłusznie Lisowczykiem, jeźdźcem polskim, obraz z połowy XVII wieku, a więc z czasów, kiedy Lisowczyków już na arenie wojennej nie było, no to możemy rzeczywiście zauważyć takiego przedstawiciela lekkiej jazdy, autoramentu narodowego. Ma na sobie pikowany żupan, ma nadziak, ma szable. Jest ewidentnie przedstawicielem właśnie takiej jazdy lekkiej i tak właśnie Lisowczycy wyglądali. Ale rzeczywiście prawdą jest, że na tle innych formacji tejże jazdy specjalnie się nie wyróżniali na takim poziomie organizacyjnym czy wizualnym. To, co ich wyróżniało, to było wyszkolenie, postać wodza, dorobek wojenny już w pewnym momencie, no i chyba ta dzika fantazja Lisowczyków.
Czarna legenda.
A potem także i czarna legenda, która rzeczywiście ciągnęła się za nimi aż do lat 30. wieku.
No, skoro dotarła aż do Niderlandów i sam wielki Rembrandt malował Lisowczyka, to znaczy, że ta legenda no, jednak pokutowała w tejże Europie.
To prawda, ale to dlatego, bo Lisowczycy w tej Europie również wojowali. Kiedy skończyła się wojna z Moskwą, Lisowczycy wrócili do Rzeczpospolitej i zaczęli tej Rzeczpospolitej harcować po swojemu. Jako, że nie otrzymywali żołdu, no to robili to, co umieli najlepiej, tylko tym razem w swoim własnym kraju. No i szybko pojawił się problem, co z tymi Lisowczykami zrobić. Ostatecznie Zygmunt III Waza skierował Lisowczyków do cesarza Ferdynanda II, który...
sprzedał za granicę.
Tak, wyrzucił ich za granicę, co było wielokrotnie tak jakby powtarzane w kolejnych latach. Natomiast Lisowczycy za tą granicą w państwie Habsburgów okazali się wojskiem bardzo skutecznym, bo mało osób wie, że uczestniczyli oni w tak zwanej pierwszej odsieczy wiedeńskiej. W 1618-1619 roku książę siedmiogrodzki Gabor Betlen oblega Fryderyka II w Wiedniu. No i cesarzowi pali się niestety ogon, mówiąc kolokwialnie, a Lisowczycy z tych opałów
ratują.
Tak, oczywiście mówię o cesarzu Ferdynandzie. W każdym razie bitwa pod Humiennem to jest jedno z wielkich zwycięstw właśnie Lisowczyków i ta bitwa wyzwoliła wówczas Wiedeń. Jest to o wiele mniej znane niż ten epizod z czasów Jana III Sobieskiego, ale warto o tym też pamiętać.
No i później fronty zachodnie.
Tak, i później przez wiele lat Lisowczycy uczestniczą w bardzo wielu fragmentach, epizodach wojny 30-letniej na służbie Habsburgów. Są i w Italii, i w Lombardii, i w bardzo wielu innych miejscach, walczą na Śląsku. I tam zostawiają po sobie właśnie tę czarną legendę, bo są nie tylko wojskiem bardzo skutecznym, ale też wojskiem bardzo okrutnym. Mówi się za Maurycym Dzieduszyckim, że jeszcze w XIX wieku straszono polskimi kozakami, jak zwano Lisowczyków, straszono małe dzieci. Czy tak było, rzeczywiście ciężko powiedzieć. Jest to kolejny element ich wielkiej legendy, jaką po sobie zostawili.
Bo służyli zaciężnie, walczyli po stronie Habsburgów w tej wojnie 30-letniej, która sama z siebie była bardzo krwawa.
Była krwawa. W zasadzie Lisowczycy byli psami wojny, kondotierami, awanturnikami, najemnikami, takim wojskiem, które najmowało się różnym dowódcom, bo nie tylko bezpośrednio cesarzowi, ale też pojedynczym dowódcom wojskowym walczącym po stronie katolickiej, zaciągało się i po prostu służyło do tego, aby prowadzić właśnie tę straszną wojnę totalną i zostawiać po sobie spaloną ziemię. Do tego się idealnie nadawali, ale zdarzało się też, że musieli uciekać z podklonym ogonem. Takie epizody też w historii Lisowczyków były. No i trzeba też przyznać, że na przestrzeni lat, kiedy chyba wykruszała się już ta kadra pamiętająca jeszcze Lisowskiego, to sami Lisowczycy też tracili taki potencjał bojowy. Już gdzieś tak w drugiej połowie lat 20. Lisowczycy byli w zasadzie jako formacja cieniem dawnej potęgi.
Także jest pewien związek Lisowczyków z naszym terenem, bo jeden z dowódców pochodził z ziemi wiskiej.
Tak naprawdę Lisowczycy rekrutowali się w dużej mierze także właśnie z dawnej szlachty mazowieckiej czy podlaskiej, z tych drobnych takich rodów, w sytuacji, w której rodziło się wielu synów. W takiej sytuacji był chociażby Idzi Kalinowski, czy Mikołaj Mocarski, czy sam Aleksander Lisowski. Taki jeden z wielu synów miał do wyboru trzy opcje. Albo zostać duchownym, albo zatrudnić się u jakiegoś bogatszego szlachcica i służyć mu za rękodajnego, a najchętniej wybierana opcja to była opcja wojskowa, czyli po prostu zaciągnąć się i walczyć. No i tak naprawdę wielu Lisowczyków pochodzących z tych terenów to byli właśnie ludzie, którzy byli w takiej sytuacji, powiedzmy, ekonomicznej, no i nie mieli za bardzo wyboru. A ponieważ byli szlachcicami, to często byli wprawiani do walki od najmłodszych lat. Bardzo duża różnorodność etniczna, stanowa. Byli tam i Tatarzy, i Moskale, i właśnie drobna szlachta. Ludzie różnego stanu, różnego pochodzenia, różnych umiejętności, których łączyła właśnie chyba ta właśnie dzika taka fantazja tej lekkiej jazdy.
A za chwilę opowiemy o tym, dlaczego istnieje jednak związek Lisowczyków z naszą ziemią. Myślę tutaj o tej dowódczej randze. No i opowiemy sobie, ilu tych Lisowczyków było skoro pozostawili po sobie taką czarną legendę.